Skutki błędów w podejściu projektowym. 17 marca 2009.00. Przedstawiamy trudne i niejednoznaczne sytuacje, w których w podejściu projektowym trzeba wybierać między wyjściem złym a jeszcze gorszym. Są to wszystko fakty, z którymi zetknęłam się sama lub były udziałem moich kolegów. Wszystkie dotyczą projektów polegających na wdrażaniu nowoczesnego, zaawansowanego oprogramowania. Projektów, gdzie występuje klient, który kupił system oraz dostawca, którego zadaniem jest ten system zainstalować. Uruchomić, dostosować do potrzeb i wdrożyć. Piszę z punktu widzenia dostawcy. Takie jest moje zawodowe doświadczenie. Zdecydowałam także uporządkować tekst posługując się terminologią zaczerpniętą z PRINCE2 i odnosząc się do procesów tej metodyki, gdyż ją właśnie cenię najbardziej i staram się stosować. Oto kilka najważniejszych z nich. S. 153.621. Przygotowanie projektu. Najczęściej spotykanym odstępstwem od zasad metodyki jest powierzenie, mniej lub bardziej świadomie, prowadzenia tego procesu projektowego. Dostawcy. Marketing firm dostawców kreuje potrzeby biznesowe, zaś handlowcy szukają u klientów budżetu, podsuwając założenia stosowne do sprzedawanego systemu i uzasadniając jego wybór. Konsekwencją takiej praktyki jest zaniedbanie istotnych elementów tej fazy. Dostawca wskazuje swojego pracownika na kierownika projektu i oczekuje wskazania dla niego po stronie klienta partnera, którego już nie zawsze nazywa się kierownikiem. Pamięta też o sponsorze, ale bywa, że zapomina o roli i odpowiedzialności komitetu sterującego. Inną charakterystyczną nieprawidłowością jest przerost komitetu sterującego. Zaleceniem wszystkich znanych mi metodyk jest, aby liczebność tego ciała wyrażała się jedną cyfrą. Mimo to większość projektów, w których uczestniczyłam, nadzorowana była przez komitety kilkunastoosobowe, a największy, z jakim się spotkałam, liczył ponad 40 członków. Oczywiście, tak liczne zespoły nie mogą działać sprawnie. Spośród takiego grona w naturalny sposób wyłania się mniejsza grupa faktycznie podejmująca decyzje, niestety nieformalna. S. 153.632. Inicjowanie projektu i zarządzanie strategiczne. Podstawowym efektem tego procesu powinien być dokument inicjujący projekt DIP, swoista konstytucja projektu zawierająca m.in. opis produktów projektu, plan jakości, analizę ryzyka, strukturę organizacyjną i zakresy obowiązków, plan komunikacji i tolerancję. Dokument ten ma stanowić podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji uruchamiającej realizację projektu. Niestety zdarza się, że DIP traktowany jest jako czysta formalność, a jego zestawienie powierza się dostawcy, niekiedy już po rozpoczęciu prac, po czym odkłada na półkę. Kiedyś napisałam taki właśnie DIP, myślałam jednak, że była to sytuacja wyjątkowa, ponieważ uczęszczałam w tym czasie na studia podyplomowe. Opowiedziałam o tym prowadzącemu zajęcia profesorowi. Nie zdziwił się, ze smutkiem stwierdził, że to często spotykana praktyka, zwłaszcza w firmach przejętych niedawno przez duży międzynarodowy koncern, który narzucił swoje standardy, nie dbając o wytłumaczenie celu ich stosowania. Pominijmy drobny fakt, że jest to dla dostawcy dodatkowa praca, a więc i koszt, nie ujęta w zakresie projektu. Konsekwencją jest fakt, że tak powstały dokument nie może być rzetelny. Plan jakości stawia na pewno wymagania do spełnienia. Kryteria akceptacji są niedookreślone, uzasadnienie biznesowe oczywiste lub niemierzalne, ryzyka do zaniedbania, zaś o tolerancjach się nie wspomina. Początkowo wydaje się to wygodne dla wszystkich. Napisaliśmy te wymagane przez centralę papiery i mamy z głowy. Niestety, to się później zemści w postaci problemów z podejmowaniem istotnych decyzji oraz z ostatecznym odbiorem pracy, o tym za chwilę. Komitet sterujący, zamiast rozpatrywać przewidywane zagrożenia, będzie stawiany przed faktami dokonanymi. Trudno będzie śledzić aktualność uzasadnienia biznesowego i oceniać zasadność proponowanych zmian. Leżący na półce DIP pozostaje dokumentem martwym. Nikt do niego nie zagląda. Nikt się do niego nie odwołuje. Praktycznie los projektu zależy od decyzji podejmowanych operacyjnie przez kierowników projektu i od ich relacji. S. 153.604.3. Planowanie. Planowanie to proces dający najwięcej okazji do pomyłek, których skutki są wprost wymierne w kosztach projektu. Problemy te oraz ich finansowe konsekwencje zwykle są udziałem dostawcy, choć nie zawsze wynikają wyłącznie z jego winy. Często utożsamiamy plan projektu z harmonogramem, pomijając etap planowania opartego na produktach. Harmonogram taki może nie zawierać istotnych zadań, które, po nie w czasie, okażą się konieczne. Nie przewiduje się także czasu potrzebnego na akceptację pracy przez klienta czy przewidywanych urlopów. Nie uwzględnia się rezerwy na ryzyko, optymistycznie zakładając, że decyzje będą słuszne, nikt nie zachoruje, zaś elementy budowanego systemu zadziałają poprawnie już przy pierwszym uruchomieniu. W dodatku bezkrytycznie przyjmuje się, że wszyscy będą efektywnie pracować ze 100% wydajnością i zawsze będą dostępni w przewidzianych terminach. To tym bardziej zadziwiające, że dobrze wiemy, jak bardzo życie odbiega od tego ideału. Wystarczy przypomnieć sobie, jak często rozprawiamy o tym na korytarzach, w kuchniach i palarniach. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że harmonogramy powstają zwykle na etapie, który dostawca nazywa ofertowaniem, zaś klient wyborem systemu. Presja na to, aby plan przyszłego projektu pokazywał krótki czas realizacji i niskie koszty, jest ogromna. Co więcej, zdarza się, że zapytanie ofertowe jawnie wskazuje wymagany termin realizacji projektu całkowicie nierealny. Oto przykład. Dostajemy 2 tygodnie na złożenie oferty. 2 tygodnie klient daje sobie na wskazanie krótkiej listy dostawców i kolejne 2 na ostateczny wybór. Jednocześnie wymagany termin zakończenia projektu to 2 miesiące od daty zapytania ofertowego. Przy tym wszystkim wyłaniająca się z zapytania złożoność systemu skłania do wniosku, że wdrożenie powinno trwać kilka miesięcy, a może nawet rok. Takie oferty powstają, są składane, rozpatrywane i któraś z nich wygrywa. Powstaje kontrakt zawierający w treści harmonogram przepisany oczywiście wprost z oferty. Tu pojawia się kolejna rafa. Kontrakt nie przewiduje weryfikacji planu po zakończeniu wyróżnionych etapów projektu, w szczególności po pierwszym i najistotniejszym etapie, analizy stanu zastanego i wymagań klienta. Oznacza to tyle, że konsekwencje wszystkich ryzyk, a doświadczenie uczy, że część z nich się zmaterializuje, poniesie dostawca. S. 153654. Sterowanie etapem, zarządzanie wytwarzaniem produktów. W mojej ocenie te procesy nie sprawiają szczególnych trudności w projektach IT. Zarówno klienci, jak i dostawcy zatrudniają zwykle wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w swoich dziedzinach, osoby rzetelne i sumienne. Są to fachowcy, którzy w dodatku lubią swoją pracę, dbają o jakości i starają się dotrzymywać wyznaczonych terminów. Dlatego w krótkiej perspektywie, w horyzoncie dni lub kilku tygodni, zwykle udaje się dobrze specyfikować zadania i wyznaczać realistyczne terminy. S. 153665. Zamykanie projektu. Stare przysłowie pszczół mówi: ucz się na błędach, najlepiej cudzych, bo nie starczy ci życia, aby wszystkie popełnić osobiście. Tymczasem w organizacjach działających projektowo, nawet tych, które chlubią się, że wdrożyły metodyki zarządcze i systemy jakości, po macoszemu traktuje się zamykanie projektów i zbieranie doświadczeń z nich płynących. Nieskromnie nadmienię, że należę do grona osób, których zadaniem jest analizowanie zebranych doświadczeń i ich upowszechnianie w organizacji. W końcowej fazie projektu dla klienta najważniejsze jest usunięcie usterek i przekazanie systemu do produkcyjnego użytkowania. Dostawcy zależy na spełnieniu tych oczekiwań i jak najszybszym uzyskaniu zapłaty. Powstaje niekończąca się spirala żądań poprawek i uzupełnień. Zdarza się też efekt odwrotny, przedstawiony do odbioru system nie jest akceptowany, ale też nie zgłasza się do niego uwag. Natomiast, pomimo iż system nie jest jeszcze przekazany do produkcji, żąda się dostarczenia wyników jego produkcyjnej pracy, twierdząc, że jest to niezbędne do dokonania odbioru. Każdy, kto tego doświadczył, ja zderzyłam się z obiema takimi sytuacjami, wie jak trudno ograniczyć te zjawiska. Gdy postępowania w takich przypadkach kontrakt nie precyzuje, zaś sięganie do planu jakości czy ogólnie do DIP jest niezręczne, patrz wyżej. Kiedy w końcu uda się podpisać ostatni protokół odbioru, wszyscy są tak szczęśliwi, że się udało, i tak zmęczeni, po wielu zarwanych nocach i weekendach, że z ulgą odkładają projekt atacta, a tydzień później rozpoczynają następny, postępując w nim tymi samymi utartymi ścieżkami. Próby zorganizowanego zbierania doświadczeń, konstruowania jakiejś bazy wiedzy, analizowania danych, tworzenia forów wymiany myśli, postrzegane bywają jako idealistyczne mrzonki oderwanych od rzeczywistości piękno duchów. Rynek stawia przed nami wciąż nowe zadania, ku którym biec musimy jak najszybciej, nie oglądając się za siebie. Biegniemy więc i potykamy się wciąż o te same kamienie. S. 153676. Nie samą metodyką, jednak najbardziej podstawowy błąd, jaki można popełnić realizując przedsięwzięcie w relacji klient-dostawca, wymyka się zaleceniom twardych metodyk, nie leży bowiem w sferze dokumentacji, konfiguracji, planów czy rejestrów. Problem ten powstaje w ludzkich głowach i polega na postrzeganiu projektu jako pola walki między nami a nimi. Przyjęcie takiej perspektywy powoduje, że zamiast wskazywać na to, co łączy, akcentujemy przeciwstawne interesy. Zamiast rozwiązywania problemów, szukamy winnych. Zamiast dążenia do kompromisów, okopujemy się na swoich jedynie słusznych pozycjach, tracąc z pola widzenia nadrzędny cel. Tym celem nie jest przecież samo w sobie uruchomienie systemu. Jest nim przede wszystkim zmiana w wybranym obszarze funkcjonowania organizacji klienta, tak aby mogła ona lepiej realizować swoją strategię, skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, rozwijać swój biznes, mniejszym wysiłkiem czynić zadość wymaganiom prawa. Również dla dostawcy sama realizacja wdrożenia i uzyskana zapłata nie wyczerpuje biznesowego celu przedsięwzięcia. Liczą się jeszcze nawiązane kontakty, referencje, możliwość marketingowego dyskontowania sukcesu, rozwój i krzepnięcie dostarczanych produktów, wreszcie rozwój pracowników i możliwość zdobywania przez nich zawodowych doświadczeń. Gdy pamiętamy o tych wszystkich aspektach leżących na drugiej szali, naprzeciw czasu i kosztu, nabieramy zdrowego dystansu i możemy w każdej trudnej sytuacji projektowej zobaczyć kolejne wyzwanie. Jestem przekonana, że pojawiające się w naszych projektach problemy należy rozpatrywać z takiej właśnie perspektywy. Możemy wtedy wspólnie, klient z dostawcą, dostawca z klientem, rozwiązywać problemy i osiągać swoje cele. W ogólności różne, ale przecinające się w obszarze stanowiącym zakres projektu. Ewa Mizerska pracuje w SAS Institute jako Senior Project Manager. Posiada certyfikat PRIN CE2 Practitioner. Należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego.